Słuchajcie, chciałbym dzisiaj podzielić się takim słowem, w zasadzie takie pytanie do nas. Po co Bóg zostawił nam Pismo Święte? Jakoś tak ostatnio Pan Bóg do mnie mówi, żeby zacząć nauczać o takich podstawowych rzeczach w naszym Kościele i żeby właśnie nauczać w ten sposób, żeby budować takie kazania z takim zapytaniem, po co mamy to, po co mamy to? I dzisiaj chciałbym postawić nam wszystkim pytanie, po co Bóg zostawił nam Pismo Święte? I na początek chciałbym, żebyśmy tak się zastanowili i oczekuję, żebyście odpowiadali, do czego według was ma służyć Pismo Święte, ale tak praktycznie, po co nam, jak myślicie? No, zachęcam, żeby rzucać. Ja tu wynotowałem przynajmniej z 11 pozycji, ale tak dla ciebie. Żeby do nas mówić, że jest to... Bardzo często pastorzy mówią, że to jest list miłosny Boga do nas. Dobrze? Ktoś jeszcze? Głośniej? Żeby żyć według tego, że jest to instrukcja.
Taki drogowskaz po prostu, który właśnie pokazuje, jak żyć, tak jak Kasia mówi. Tak jak żyć, jak postępować, jak naśladować Jezusa.
Dobrze. Ktoś jeszcze? Coś? Żeby nas pocieszać, dobrze? Zachęcać, pocieszać. Co jeszcze? Poznawać Boga i Jego wolę. Robert? Okej, okay. Także zobaczcie. Ja może przeczytam tych 11. Mówiliście o niektórych rzeczach, które tu wypisałem. Po pierwsze, jak być zbawionym? Po to mamy Pismo. Pismo zostało też dane nam po to, żebyśmy wiedzieli, w jakiego Boga wierzymy. Jaki Bóg w ogóle jest, no nie? Że to jest Bóg, trzy osoby. Jak żyć tutaj na ziemi? Co jest wolą Bożą? Tu jedna osoba wymieniła. Co wolno, a co nie wolno nam robić? Biblia bardzo dużo naucza o niebie i o piekle. O zagrożeniach, co może nas spotkać. O nas samych, jacy jesteśmy. Wiecie, wiele razy z Bogiem rozmawiałem w ten sposób, że mówiłem, Boże, powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja sam nie wiem, o co mi chodzi. I kiedy czytam Biblię, Bóg do mnie mówi, kim ja jestem, jak ja funkcjonuję. O relacjach między nami, jak mamy się odnosić do siebie, prawda? Jak ktoś ma zły czas z kimś, to najchętniej czyta wtedy psalmy. Boże, zabij go i całą jego rodzinę do czwartego pokolenia wstecz. Wtedy, jak masz z kimś problem, to po prostu te psalmy bardzo do nas przemawiają. Ale zobaczcie, Biblia też mówi o małżeństwie, o wychowaniu dzieci, o rodzinie. Jest masę tematów. Po prostu Biblia jest instrukcją, jak tutaj żyć, jak się dostać tam i tak dalej. Pismo Święte mówi o wszystkim, o tym, jak żyć i jak być szczęśliwym. Też tak mogę jednym zdaniem to podsumować. Także teoretycznie my, ludzie wierzący, czyli ci, którzy oddali świadomie życie Jezusowi, my wiemy, a nawet twierdzimy do innych ludzi, że się z tym zgadzamy. To wszystko, co wymieniłem i co wy wymienialiście, to zobaczcie, jako ludzie wierzący mówicie, to jest prawda, ja się z tym zgadzam, ale czy na pewno? Czy na pewno wierzysz w to, że to jest instrukcja, według której masz żyć? Bo zgadzać się z czymś albo z kimś, to znaczy, że zamierzasz tak robić. No spróbuj się nie zgodzić z policjantem na drodze. Zatrzymuje cię i ty mówisz, nie zgadzam się, jadę dalej. Dasz radę pojechać dalej? Zanim on ci wypisze mandat i z tobą porozmawia? Spróbuj się nie zgodzić ze strażakiem, kiedy przyjadą i powiedzą, że oni gaszą ten pożar. Ty mówisz, nie, bo ja go sam podpaliłem tą chałupę i chcę, żeby się spaliła. Jeśli z kimś się zgadzasz, to znaczy, że zgadzasz się, że będziesz tak robił. Ale człowiek wierzący, wielu z nas też ma z tym problem, oddajemy się Jezusowi, zgadzamy się z tym, co mówi Jezus w Piśmie Świętym, ale bardzo często robimy na odwrót. Wielu z nas, też miałem wielokrotnie takie problemy i bardzo wielu ludzi wierzących, z którymi rozmawiam, z którymi idę na wizytę duszpasterską, mówią, tak, pastor, masz rację. I wiem, że w Biblii jest tak napisane. Pytam się, czemu tak nie robisz? No wiesz. Mamy tak? Zgadzamy się z czymś, czytamy to Pismo Święte, mówimy, tak jest, ale robimy dokładnie na odwrót. Słuchajcie, ja postawię takie inne pytanie. Czy nie mogłoby być tak, że żylibyśmy jak w pierwszej księdze Mojżeszowej? Czy nie mogłoby być tak, że... Zobaczcie, ludzie, kiedy czytacie pierwszą Mojżeszową, którą Mojżesz spisał dopiero później, czyli Mojżesz pisze o czymś, co się wydarzyło wcześniej, ludzie wtedy wierzyli w Boga prawdziwego, Jahwe, modlili się do Niego, składali Mu ofiary, ale nie mieli Pisma Świętego i byli bardzo szczęśliwi. Prawda? Po co Bóg nam w ogóle zostawił Pismo Święte w takim razie? Najstarsza w ogóle księga w Biblii to nie są księgi mojżeszowe. Najstarszą księgą jest księga Hioba. Kiedy Mojżesz ją po prostu włączył do Pisma Świętego. Mojżesz, nie wiem, możliwe, że to Mojżesz ją napisał, albo ktoś inny ją napisał, ale ona została włączona do Pisma Świętego. To jest najstarsza księga, księga Hioba. Poczekam, bo wierzę w to, że to słowo, które mam dzisiaj, jest bardzo ważne, także zachęcam, żebyśmy mogli ogarnąć, tak, żeby tak, żebyśmy się nie czuli jak na dworcu autobusowym, że ktoś wchodzi i wychodzi. Księga Hioba jest najstarszą księgą w Biblii i Hiob nie był Żydem, a wierzył w prawdziwego Boga Jahwe. Podobnie jak inny facet, który żył w pierwszej Mojżeszowej, nazywał się król Malchizedek. Facet nie był Żydem. Był jednocześnie królem Jerozolimy i był kapłanem Boga Najwyższego. Jest powiedziane, że Jezus jest na wzór Melchizedeka. Ten facet był królem i kapłanem i tylko do niego Chrystus jest porównany. Jedyna osoba, która łączyła w sobie królestwo i kapłaństwo, to był Melchizedek i nie był Żydem. To właśnie za czasów Melchizedeka Bóg powołał Abrahama i z niego Bóg stworzył naród żydowski. To jest ciekawe, no nie? Bo kiedy bardzo często myślimy, że Bóg po prostu wszystko, co z wiarą w prawdziwego Boga, to są Żydzi i chrześcijanie. Nie, było bardzo dużo ludzi, którzy wierzyło w prawdziwego Boga. I to jest pierwsza księga Mojżeszowa. I moglibyśmy tak żyć jak oni. Takich ludzi, którzy wierzyli w prawdziwego Boga Jahwe, o którym czytacie w pierwszej Mojżeszowej, bardzo znanych to jest Henoch, nie był Żydem. A jest powiedziane, że był tak bliskim przyjacielem Boga, że Bóg go porwał jak Eliasza do nieba i nigdy nie umarł. Noe. Nie był Żydem, a był przyjacielem Boga. Chodził z Bogiem. Hiob, Lot i wielu innych. Nikt z nich nie był Żydem. Ojcem narodu żydowskiego jest sam Bóg. To Bóg jest ojcem narodu żydowskiego i On stworzył ten naród zaczynając od Abrahama. Ludzie w pierwszej Mojżeszowej to byli prawdziwi charyzmatycy. Kiedy czytacie o ludziach z pierwszej Mojżeszowej, to byli pierwsi prawdziwi charyzmatycy. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że słuchali głosu Ducha Świętego, żyli w przyjaźni z Bogiem, nie mieli Pisma Świętego i było im dobrze. To są prawdziwi charyzmatycy. Po co nam w takim razie ta gruba księga, którą mamy czytać i Bóg ciągle mówi, że mamy ją czytać i żyć według niej? Ktoś powiedział, istnieje księga warta wszystkich ksiąg, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Ale znowu pytanie, po co w takim razie, skoro ludzie w Starym Testamencie, w pierwszej Mojżeszowej mogli żyć bez tej księgi i być przyjacielami Boga i chodzić i słyszeć Jego głos, to po co my mamy sobie utrudniać życie i żyć według tej księgi? Jeśli byście, myślę, że niektórzy z was przeczytali kilka razy pierwszą Mojżeszową, wiecie, że Abraham oddał własną żonę Faraonowi ze strachu, i nakłamał, że to jego siostra. Znaczy, nie było to do końca kłamstwo, ale taka manipulacja, półprawda. Wiecie, że jego syn Izaak zrobił identycznie jak tata? Własną żonę oddał innemu królowi za żonę, mówiąc, że to jest jego siostra, bo się bał, jeden i drugi. Wiecie, że Noe się upił i obnażył i leżał nago? Hiob domyślał się, jaki Bóg jest, ale dopiero kiedy Bóg mu się objawił, mówi, teraz cię wiem, jaki jesteś. Wiecie, że Jakub kłamał i kombinował? Wiecie, w ogóle imię Jakub tłumaczy się na polski oszust. To jest jedno z tłumaczeń z hebrajskiego. Oszukał własnego brata, który był pierworodny. Wiele osób wierzących w Boga prawdziwego z pierwszej Mojżeszowej robiło rzeczy niesamowicie grzeszne, niemoralne, niezgodne z wolą Boga. I kiedy ja czytam o tych ludziach, którzy są dla mnie bohaterami wiary, to jest mi wstyd. Wiecie, przed kim najbardziej mi jest wstyd? Przed gościem, który jest ateistą, nie wierzy w Boga, ale czyta i mi zadaje pytania. Na ten Abraham, mówi, ten to miał nieźle. Żonę oddał facetowi na kłamo, że to jego siostra. Wiecie, kiedy rozmawiam z kimś, kto nie wierzy w Boga i cytuję pierwszą Mojżeszową, to ogarnia mnie wstyd. Bo ci ludzie robili straszne rzeczy. Kiedy już pojawiły się pierwsze święte księgi Starego Testamentu, czyli od drugiej Mojżeszowej do piątej i później Jozue, wcale nie było lepiej. Aż włosy na głowie stają, kiedy czyta się Księgę Sędziów lub Księgi Królewskie. Macie tak? Kiedy czytam Księgę Sędziów albo Księgi Królewskie, co wyrabiali pobożni królowie albo w sędziach i czytam o ludziach niby wierzących, to włosy mi na głowie stają. I znowu bardzo trudne rozmowy z ateistami albo z ludźmi, którzy przeczytali Biblię i nie chcą oddać serca Jezusowi. A czemu ten król, o którym Bóg mówi, że miał dobre serce, zrobił tak i tak? Czemu ten Dawid zgwałcił kobietę i zabił jej męża? A jest powiedziane o nim, że Bóg chce, żebyśmy mieli takie serce jak on? To są pytania wtedy bardzo fajne, żeby tak z ludźmi rozmawiać. To, co wyczyniali ludzie wierzący w prawdziwego Boga w Starym Testamencie, to woła o pomstę do nieba. I aż trudno powiedzieć, że byli wierzący. Raczej przypominali wierzących. Nie wiadomo tak do końca, w co oni wierzyli i w kogo oni wierzyli, bo życie ich po prostu to była masakra czasami. Wiecie, w co ludzie w Starym Testamencie wierzyli? W tradycję ludową, która się zmieniała. Robili to, co im się było wygodne, jeśli chodzi o wierzenia. Dokładnie to samo, co my dzisiaj mamy w protestantyzmie i w katolicyzmie. Ludzie bardzo często wierzą w tradycję ludową, czyli w co wierzy większość i uważają się za wierzących. Tak jest w katolicyzmie, w którym się wychowałem. I coraz bardziej widzę to w protestantyzmie, że wcale się to nie zmieniło. Ludzie wierzą tak, jak powszechnie wszyscy wierzą. Tylko większość z was, która pochodzi z Kościoła katolickiego, już zapomniała, jak tam było. Ale wiecie, że wielu z nas, ludzi wierzących, też żyje takim wierzeniami ludowymi, których nie umie udowodnić, że są w Biblii? I czasami, kiedy kogoś zadasz mu proste pytanie, a gdzie w Biblii jest napisane, że siostra nie może roznosić wieczerzy pańskiej? O Boże, to diabła na pewno nie może, no ale gdzie jest to napisane? No nie ma, ale to jest oczywiste, że to bracia mają roznosić wieczerzę pańską. A czy to nie jest tradycja? To nie ma nic wspólnego z Biblią. A gdzie w Biblii jest powiedziane, że tylko bracia pasterze i prezbiterzy mają chrzcić? Nie ma. Znaczy, my protestanci żyjemy też tradycją. Dokładnie to samo, jak żyli ludzie w Starym Testamencie. Pięć ksiąg Mojżeszowych i Jozue, kiedy już był spisany, ludzie wcale, mało kto, albo prawie nikt, nie zważał na te księgi. Każdy żył i wierzył tak, jak chciał. Jeden werset wam zacytuję. Księga Sędziów. Ostatni rozdział, 21. I ostatni werset, 25. Facet, który pisał Księgę Sędziów, możliwe, że to był prorok Samuel, napisał tak. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było mu słuszne w jego oczach. A księga opisuje strasznie, jak ludzie żyli. Każdy robił, co chciał. Modlili się do bożków, wierzyli w to, w tamto. I gdybyś do takiego Żyda z Księgi Sędziów powiedział, ty jesteś poganinem. Mówi, to nieprawda, ja wierzę w prawdziwego Boga. Dokładnie tak samo, jak my dzisiaj mamy w Polsce, prawda? Każdy robił, co chciał, co było słuszne w jego oczach, bo nie było króla. Okej, no to przeczytaj sobie przynajmniej raz w życiu Księgi Królewskie albo Kronik. No to kiedy już się królowie izraelscy pojawili, powinno być lepiej, no nie? Bo jest król, jest urząd, są przepisy prawne, jest Biblia. Nie. Kiedy czytam Księgi Królewskie, nie dość, że się nie polepszyło, to momentami stało się jeszcze gorzej. Kiedy pojawili się królowie w Izraelu, wcale nie było lepiej. Ludzie dalej nie stosowali się do zaleceń świętych ksiąg. Wręcz zapomniano, że te księgi istnieją. W ciągu 400 lat mniej więcej w ogóle nie używali tych ksiąg. Skąd ja to wiem? No to przeżyjecie szok. Jeden z bardzo pobożnych królów, kiedy otworzycie sobie drugą księgę królewską, to był król, który akurat wierzył całym sercem w Boga. i bał się go i chciał mu się podobać. W drugiej Księdze Królewskiej, przeczytam wam pewien fragment, pod koniec w ogóle już istnienia państwa Izrael, w rozdziale 22 czytamy szokującą informację. Zobaczcie, mówimy o ludziach, którzy twierdzą, że wierzą w Boga Jahwe, w prawdziwego Boga, tak jak większość Polaków i większość protestantów, czyli my. My bardzo mocno twierdzimy, że wierzymy w prawdziwego Boga i nawet wierzymy w to, że Pismo Święte jest prawdą i czytamy je po to, żeby według niego żyć. W drugiej Księdze Królewskiej, 22 rozdział od wersetu 8, czytamy coś takiego. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. Kto znalazł księgę? Arcykapłan. Czy arcykapłan czytał te księgi? Nie, on je znalazł. To jest szok, to tak jakby pastor powiedział, stanął przed wami wasz pastor i mówi tak: słuchajcie, znalazłem na swojej półce Biblię, Pismo Święte. Co myślicie, może od tej pory byśmy zaczęli je czytać? To by był dla was szok, ale właśnie tak to było. Facet znalazł Pismo Święte i to arcypasterz. A dał Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał, czyli dał pisarzowi, który był pisarzem królewskim. Dał mu i ten zaczął czytać, bo umiał czytać i pisać. Następnie pisarz, Szafan, poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni, wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę, którą znalazł przypadkiem, kiedy leżała zasypana pieniędzmi. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, bo kazał sobie przeczytać na głos, więc facet mu na głos przeczytał 5 ksiąg mojżeszowych. Następnie król rozdarł szaty i się załamał, to jest napisane. I powiedział tak: idźcie poradzić się pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi, bo wielki gniew pański zapłonął przeciw nam z tego powodu. Przodkowie nasi nie słuchali słów tej księgi, my, by spełniać wszystko, co w niej jest napisane. Słuchajcie, wysłał ich do kobiety, która prorokowała, która była na bardzo wysokim poziomie proroctw. I kiedy poszli do niej, Bóg przez usta tej kobiety powiedział tak: tak mówi Pan, Bóg Izraela, powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie, tak mówi Pan, czyli Jahwe. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jej mieszkańców. Wszystkie wyroki księgi, którą czytał król judzki, za to, że mnie opuścili, składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami. Dalej Bóg mówi: ale nie ześlę tej kary za twojego życia, bo się ulękłeś. Słuchajcie, kiedy czytamy Stary Testament, mamy wrażenie, że nawet ci pobożni królowie, tak jak król Dawid, Salomon i tutaj chodziło o króla Jozjasza, że to byli ludzie, którzy kochali Boga całym sercem i codziennie czytali Pisma Święte. Nie czytali przez 400 lat Pisma Świętego. Nikt. Nawet arcykapłan. To jest szokujące, prawda? Wiecie, najbardziej szokującą rzeczą dla mnie jest, kiedy chodzę po wizytach duszpasterskich, kiedy chodziłem w Kraśniku, w Giżycku, w Mińsku i zadaję ludziom czasami pytanie: jak tam u ciebie z czytaniem Biblii? Nie no, czytam, pastor, czytam. Co ostatnio czytasz? Ostatnio nie czytam. Kiedy ostatni raz czytałeś? Będzie za 2 miesiące temu. Zobaczcie, tamci ludzie też się nazywali wierzącymi. Wiecie, coraz częściej spotykam się w Polsce z nauczaniem pastorów, polskich pastorów, którzy mówią w ten sposób: trzeba bardziej polegać na głosie Ducha Świętego niż stosować się do zaleceń Pisma Świętego. Coraz więcej pastorów i charyzmatyków w Polsce, których spotykam, mówią w ten sposób: trzeba bardziej słuchać głosu Ducha Świętego, który mówi do twojego serca, niż polegać na zaleceniach Pisma Świętego. Wiecie, co ściągają ci ludzie, którzy tak w Polsce nauczają na siebie? Ściągają na siebie przekleństwo, które jest zapisane tutaj, w 22 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Bóg mówi: ześlę na was karę. Bo w moich pismach jest napisane, że jeśli nie będziecie przestrzegać wszystkiego, co jest napisane, to przychodzi na was potężna kara ode mnie. Ludzie w Starym Testamencie mieli Pismo Święte, ale bardziej czego pragnęli? Kiedy czyta się Stary Testament, widać, że ci ludzie bardzo pragnęli cudów, uzdrowień, proroctw. Dlatego był tak poważany prorok Eliasz, Elizeusz. Gdzie się pojawił Eliasz, Elizeusz, to ludzie mówili, to jest prawdziwy prorok Jahwe, ponieważ dzieją się cuda, znaki i tak dalej. Czym się ludzie ze Starego Testamentu różnili od naszych ludzi w naszych kościołach? Niczym. Dokładnie te same pragnienia w nas są wzbudzane przez książki chrześcijańskie, przez filmy chrześcijańskie ze Stanów Zjednoczonych. Coraz bardziej wmawia się nam wszystkim, że prawdziwy Kościół Pana to jest ten, gdzie się dzieją znaki, cuda, uzdrowienia i tak dalej. Kiedy Biblia mówi wyraźnie, że prawdziwy Kościół Pana to jest ten, który ślepo, jota w jotę, co przestrzega? Pisma. Pamiętacie, że kiedy czyta się księgę Jeremiasza, to jest jedna z najbardziej smutnych ksiąg, że przeciwko Jeremiaszowi czasami stawało 400 proroków, prorokowali wielkie rzeczy, a Jeremiasz stawał i mówił, nic z tych rzeczy się nie wypełni, co powiedzieliście, bo wy prorokujecie od siebie, a przeze mnie mówi Jahwe. To miasto będzie zburzone, a ta świątynia będzie rozwalona całkowicie, bo tak mówi Jahwe. A oni mówili, kłamiesz. Znaczy, ludzie w Starym Testamencie pragnęli cudów, znaków i uzdrowień i proroctw. Wierzyli w to, co im się podobało. Co sobie wymyślili, w to wierzyli. Tworząc taką ludową tradycję, bardzo często sprzeczną z pismami. I kiedy czytam Jeremiasza, to widzę to wyraźnie, że ci ludzie wierzyli w to, co chcieli i sobie sami to wymyślali. I widzę, że mamy dokładnie to samo w kościołach naszych. Wierzymy w rzeczy, które sami sobie wymyślamy i dalibyśmy się za to pokroić. Pamiętacie, niektórzy z was byli na pogrzebie Piotra, który prowadziłem. Pamiętacie, tam użyłem w tym kazaniu przykładu o żołnierzu Uzza, którego Bóg zabił Jahwe. Król Dawid wpadł na pomysł, żeby Arkę Przymierza przenieść do Jerozolimy. Zbudował nowy wóz, zaprząg dwa nowe woły, postawili Arkę i ją prowadzili. Jest powiedziane, że woły, jeden wół skoczył w bok, wóz się przechylił i Arka się zsuwała. I pobożny żołnierz Uzza, który szedł, to nie był zwykły żołnierz, to był jeden z bohaterów wiary. To był facet, który służył w armii Dawida, który był wzorowym żołnierzem, który wierzył w Jahwe. Wyciągnął rękę i Bóg go zabił. Wiecie, że nigdy nie rozumiałem tego fragmentu i zawsze miałem żal do Boga. Boże, dlaczego zabiłeś niewinnego człowieka? To Dawid zgrzeszył. To Dawid źle rozporządził. Bo Arki nie wolno było przewozić, tylko trzeba było ją nosić na barkach i nie mogli ją przenieść zwykli żołnierze, nawet oficerowie, tylko kapłani. Mówię, Dawid źle zrobił, a ty zabiłeś niewinnego żołnierza. Dlaczego, panie? Za brak wierności słowu Boga w drobnych szczegółach Bóg potrafi zabić. To zrobił Bóg Jahwe Uzzie. Zabił go za brak wierności w szczegółach. A wiecie, jaka była atmosfera duchowa, kiedy przewozili tą Arkę? Czy to pamiętacie ten fragment? Chciałem wam coś pokazać. Kiedy otworzymy sobie drugą księgę Samuela, kiedy Dawid przewozi Arkę, słuchajcie, atmosfera była jak na prawdziwym nabożeństwie charyzmatycznym. Zobaczcie, nie będę już całego czytał, tylko przeczytam wam, jaka atmosfera była. Umieszczono, trzeci werset, umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie, wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza, Achio, synowie Aminadaba prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli. To było naprawdę charyzmatyczne nabożeństwo. Wszyscy tańczyli wokół Arki, cały naród. Nie tylko żołnierze i ci, którzy prowadzili kapłani, ale to było po prostu święto. Wszyscy tańczyli jak na takich filmach z Afryki albo z Ameryki Łacińskiej czy z Brazylii. Taniec, cieszenie się. Zobaczcie, co się dalej dzieje. Nie tylko tańczyli, ale czytamy. Tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni. śpiewali, tańczyli z całej sili, grali na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach. Było strasznie głośno i wszystkie instrumenty były. I wtedy wół szarpnął, Uzza podtrzymał arkę i padł trupem. To była naprawdę duchowa atmosfera. Ludzie, którzy szli wokół arki, cały naród, jeden do drugiego podejrzewam, że mówili tak: czujesz tą atmosferę? Czujesz obecność Boga? Ale nabożeństwo! Słyszysz ten piękny śpiew i tą harmonię instrumentów, które grzmią na imię Jahwe? Na cześć? Zobacz, ale nabożeństwo Dawid zorganizował. I co Pan Bóg zrobił z tym nabożeństwem? Jego w ogóle na tym nabożeństwie nie było. Zabił człowieka, który nic złego nie zrobił. Ludzie sobie wymawiali, że jest fajna atmosfera duchowa, a Bogu nie podobała się cała ta atmosfera, która tam była, i całe to nabożeństwo, bo po prostu nie było zgodnie z tym, co jest napisane w Piśmie. I po prostu zabił człowieka niewinnego. Wiecie, ten fragment nam pokazuje, że wierzymy w Boga, który nas kocha, który wysłał jedynego Syna na krzyż. Jezus wielokrotnie nam mówił: Ojciec was kocha tak, jak ja was kocham. Ale ten fragment pokazuje, że wierzymy w Boga Świętego, z którym nie ma żartów. Że to nie jest Bóg, jak niektórzy charyzmatycy, że możesz przyjść, klepnąć Go w plecy i powiedzieć: cześć Ojciec, co tam u Ciebie słychać? Wiecie, że niektórzy się tak zachowują? Myślą, że Bóg Ojciec i Jezus to jest ich kumpel, do którego można tak się zwrócić. Tylko że cały Stary Testament pokazuje, że nawet król Dawid i wszyscy, którzy wielbili Boga, podchodzili do Niego z taką bojaźnią, prawda? Że to jest Bóg Święty. To, czego Bóg bardziej oczekuje od nas, ludzi wierzących, to nie jest atmosfery duchowej, żeby było miło i przyjemnie, ale bardziej oczekuje od nas posłuszeństwa. Że kiedy czytasz Słowo Boże i czytasz, że tak, tak, Bóg od ciebie oczekuje, to mówisz: dobrze Ojcze, ja tak zrobię. Pamiętacie tą przypowieść, kiedy Jezus mówił o dwóch synach? Jeden był bardzo miły i zawsze do taty mówił: dobrze tatuś, ja pójdę w to pole. I nigdy nie poszedł. A drugi był pyskaty, mówił: nigdzie nie idę, jestem umówiony z kumplami. Ale poszedł i zrobił tą robotę. I Jezus zadaje pytanie: który wykonał wolę Ojca? Ten miły, ten przyjemny, ten zawsze, który tacie przytakiwał? Czy ten pyskaty, który pyskował, był arogancki, ale jednak mówi: dobrze Ojcze, przemyślał sprawę i poszedł i zrobił. Ktoś powiedział takie słowa: Bóg nie nagradza nas za atmosferę duchową, lecz pochwala nasze poddanie się Jemu, posłuszeństwo Jego Słowu. Bóg nie wynagradza nas za atmosferę, że stworzyliśmy fajną atmosferę na nabożeństwie duchową. Ale to, czego Bóg od nas oczekuje jako swoich dzieci, to, czego ja oczekuję od czwórki moich dzieci, jako ojciec i pastor, to żeby moje dzieci były mi posłuszne. Bo kiedy moje dziecko jest mi posłuszne, to w ten sposób ja widzę, że ono mnie kocha. Ale kiedy moje dziecko mi mówi: dobrze tatusiu, kocham cię, a robi dokładnie wbrew temu, o co ja proszę, to ja wiem, że to dziecko mnie nie kocha i nie szanuje. Ono tylko tak mówi. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. Zobaczcie, najpierw posłuszeństwo. Kiedy człowiek wierzący zaczyna Bogu być posłuszny, pojawia się na nabożeństwie Bóg. Kiedy pojawia się Bóg, pojawia się Jego chwała, Jego obecność. A kiedy pojawia się Boża obecność, to pojawia się atmosfera duchowa. Odwróćmy to. Wiecie, że wielu pastorów, których znam też, naucza zupełnie czegoś innego. Sam byłem tak uczony. Skończyłem 2 seminaria. Uczono mnie w ten sposób. Kiedy wprowadzisz radosny śpiew na nabożeństwie, będzie dużo instrumentów, ludzie zaczną śpiewać radosne pieśni, pojawi się duchowa atmosfera. Kiedy pojawi się duchowa atmosfera, to za tą atmosferą, którą stworzy Kościół poprzez uwielbienie, przyjdzie Boża obecność, sam Bóg. I to wtedy wszystkich, którzy są w tej duchowej atmosferze i w Bożej obecności, zachęci do posłuszeństwa. Zobaczcie, zupełnie coś na odwrót niż Biblia naucza, że najpierw masz czytać Biblię, być posłusznym, wtedy pojawia się Bóg w twoim życiu, pojawia się Bóg w twoim kościele i robi się duchowa atmosfera, ale można to odwrócić. Słyszałem o polskim kościele, gdzie mieli wszystkie instrumenty, pastor prowadził uwielbienie z żoną, było masę ludzi śpiewających. Było bardzo głośno, radośnie. I kiedy nastała cisza, wyszła córka starszego zboru, miała 5 lat. Wyszła przed kościół, stanęła przodem do wszystkich, nikt jej tego nie kazał i mówi tak. Tak mówi Pan, a mnie w tym nie ma. Nie można ściągnąć Boga poprzez atmosferę. Bóg zawsze przychodzi do swoich dzieci, które są mu posłuszne, a niektóre stworzą atmosferę duchową. To są zupełnie odwrotne rzeczy. Ale uczono mnie, że właśnie tak trzeba, stwarzać atmosferę. Wszyscy mają tańczyć, klaszczyć. Bardzo często widziałem osoby i rozmawiałem z tymi osobami, które przychodziły przed nabożeństwem rozbite, jak ktoś mówi, jak zaczniesz tańczyć, wielbić Boga i przyjdzie ta atmosfera, to wszystko ci puści. Nic nie puszczało. Ta osoba szła jeszcze gorzej zniszczona psychicznie do domu. Bo ona potrzebowała z kimś porozmawiać, ktoś potrzebował z nią się pomodlić. Ona potrzebowała zobaczyć fragment w Biblii, który mówi jej, co ma uporządkować w życiu, jak się stać posłusznym Bogu, żeby Bóg przyszedł do jej życia. Pismo Święte, które Bóg nam zostawił, to jest szczegółowa instrukcja, jak żyć i jak podobać się Bogu tutaj, na ziemi, i jak trafić tam. I kiedy czytam te księgi Starego Testamentu, ale też nowe, to widzę wyraźnie, że nie ma żartów z Bogiem, że to nie jest zabawa w chrześcijaństwo. Że Bóg mówi, kocham cię, ale pamiętaj, że jestem świętym Bogiem i ze mną nie ma żartów. Że jestem ogniem trawiącym, że jestem Bogiem zazdrosnym o mojego Syna, który umarł za ciebie. Jeśli moje słowo, mówi Bóg Ojcze, coś mówi, a ty tak nie robisz, to jesteś moim nieposłusznym dzieckiem. I ściągasz na siebie mój gniew, mówi Ojciec. A to jest akurat, cytuję Ewangelię Jana 3,36, że ci, którzy są nieposłuszni, ściągają na siebie Boży gniew. Wiecie, czasami Bóg przymyka oczy. Bóg czasami przymyka oczy, kiedy widzi, że jego dziecko nie wie o pewnych rzeczy. I wtedy poprzez brak świadomości Bóg przymyka oczy i jest tak zwany dopust Boży. Czyli coś niezgodne z jego wolą, on mówi, dobra, niech będzie na razie. Ale musi się pojawić pewien warunek, że takie dziecko mówi, ojcze, przepraszam cię, nie wiedziałem, wybacz mi. Macie opis w drugiej księdze Kronik. Tam jeden z tych pobożnych królów, kiedy przeczytał księgę i zobaczył, że oni nie żyją według tej księgi, to zwołał cały naród na Paschę. To jest druga księga Kronik, 30 rozdział, już opowiem, nie będę czytał. Zwołał cały naród na Paschę i wielu ludzi nie zdążyło się oczyścić i spożywało Paschę niegodnie, niezgodnie z tym, co Biblia nakazuje. I wtedy król, kiedy sobie to uświadomił, zaczął się modlić i prosić i mówił, Boże, wybacz nam. Może werset 18 przeczytam. Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraimia, Manasesa i Sachara i Zabulona, nie oczyściła się. Jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz, król Ezechiasz, tymi słowami. Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Ciebie, Boże, ojców naszych, choć nie odznaczali się czystością. I 20 werset mówi, Pan wysłuchał modlitwy króla. Może być tak, że czasami zrobisz coś niezgodnego z Biblią, ale musisz Boga za to przeprosić i On ci wtedy odpuści. Ale kiedy czyta się księgi, widać wyraźnie, że Bóg od nas oczekuje, żebyśmy żyli według tej świętej księgi we wszystkich szczegółach i żebyśmy przestali żyć tradycją ludową, katolicko-protestancką. Bo my często, dla nas najważniejsze zasady to jest ta tradycja. Nie umiemy tego udowodnić w Biblii, ale damy się o to pobić z innym wierzącym, z innego zboru, który nie przestrzega tej tradycji ludowej. Max Lucado powiedział, Biblia została nam dana jako środek lokomocji, dzięki któremu przemieszczamy się bliżej Jezusa. Że Biblia jest jak pociąg, do którego wsiadasz. Studiujesz tą Biblię, tak jakbyś chodził po przedziałach, i jedziesz bardzo szybkim pociągiem Intercity albo Pendolino w kierunku Jezusa. Że czym więcej czytasz Biblii, tym coraz bardziej jesteś bliżej Jezusa. Tylko pod warunkiem, jeśli czytasz ją, żeby ją według niej żyć, a nie po to, żeby pakować głowę. Bóg wyznaczył sędziów w Starym Testamencie, królów i proroków, aby byli strażnikami Pisma Świętego. aby stale nakłaniali Żydów do wierności pismom. Dzisiaj Bóg wyznacza pastorów, apostołów i proroków, żeby stali na straży świętych ksiąg. Głównym powołaniem każdego pastora, apostoła, jeśli taki się pojawi w Polsce, i proroka, to wiecie, co Bóg będzie przez niego mówił do ludu swojego? Ludu mój, wróć do mojej świętej księgi. To jest główna rzecz, że dzisiejsi duchowni, przywódcy Kościoła mają stać na straży Pisma Świętego. Zawsze to będzie do nich mówił. Taka jest główna rola. Bo tylko poprzez powrót do tej świętej księgi możesz ochronić owce Pana Jezusa przed grzechem, ciemnością, złem, zwiedzeniem, herezją i przed piekłem. Tylko poprzez tą świętą księgę kogoś możesz zachęcić do życia z Jezusem, do relacji i sprawić, że ktoś będzie pełen miłości. I ta księga cię chroni. I wiecie, jako pastor, kiedy słyszę innego pastora albo jakąś inną wierzącą osobę, która mówi w ten sposób, trzeba słuchać bardziej Ducha Świętego niż stosować się do nakazów Pisma Świętego, to dosłownie czuję w ręku miecz i bardzo chętnie uciąłbym mu łeb. Ten człowiek mówi jak Lucyfer. Trzeba słuchać bardziej głosu Ducha Świętego niż stosować się do nakazów tej świętej księgi, bo to jest stara księga, która jest nie na czasie. To gdybym był w czasach Mojżesza, to wiecie, że pewien kapłan, Pinchas, poszedł i zabił dwójkę osób, tak przebił ich włócznią. Czuję dokładnie te same uczucia. Kto podyktował Pismo Święte? Duch Święty. Czy on zmienił zdanie? Zmądrzał? Wydoroślał? Zrobił doktorat? I stwierdził, że teraz trzeba go bardziej słuchać niż to, co on podyktował? To się kupy nie trzyma. Powiedzmy wprost, powiem to tak, jakby ci ludzie mówili. Nie należy stosować się do Pism Świętych, które podyktował Duch Święty. Należy pójść za głosem własnego serca, robić to, co kto chce. Bo Bóg jest miłością i sam nie stosuje się do własnych pism, które podyktował. Czyj to głos mówi? Czy to jest głos Ducha Świętego? To jest Lucyfer. To Lucyfer zawsze ci powie, idź za pragnieniami własnego serca, rób co chcesz. Bóg jest miłością i Bóg cię będzie kochał. To Lucyfer tak naucza. I straszna rzecz, że ten Lucyfer naucza w kościołach protestanckich. W ten sposób. Kiedy Bóg mierzy duchowość człowieka, kiedy przychodzi Bóg Ojciec, żeby zmierzyć twoją duchowość, jaki ty duchowy jesteś, to przykłada do twojego serca miarę Pisma Świętego. Bierze pismo i cię prześwietla, ale nie przykłada tej miary do twojej głowy, ile ty wiesz z tego pisma i co ty słyszałeś. On sprawdza cię według pisma w oparciu o ile wersetów ty żyjesz, a nie ile ty wersetów rozumiesz. Na nim nie robi w ogóle wrażenie teologia, doktorat, profesura z teologii. Na nim robi wrażenie to, że widzi kogoś, kto żyje według tylu i tylu wersetów. Mówi, ta osoba mnie kocha, bo ta osoba chce być mi posłuszna. I pamiętacie ten fragment z listu do Efezjan 2:20, że budujemy na fundamencie apostołów i proroków. Nie chodzi o proroków i apostołów współczesnych, tylko chodzi o apostołów i proroków, którzy spisali to pismo. Że fundamentem, na którym buduje każdy z nas, jest Pismo Święte. To są nauki apostolskie. Ale, już powoli kończąc, wiecie, że można każdą zasadę i każde przykazanie Boże wrzucić do młynka i tak długo mielić, że nic z tego już nie będzie, tylko pył? Że człowiek wrzuca to do swojego młynka, a twoim młynkiem jest głowa, twoja mózg. I tak mielisz, mielisz, mielisz i w końcu już nic nie wiesz. Wiecie, najlepszą osobą w mieleniu Bożego Słowa jest Lucyfer, to jest specjalista. Potrafi przyjść i tak ci zmielić jakieś przykazanie, że ty sam już nie wiesz. Pamiętacie, jak Lucyfer kusił Jezusa na pustyni? Mówi, napisane jest, mówi Lucyfer, że kiedy rzucisz się, aniołowie cię będą nosić. A Jezus mówi, ale też jest napisane, nie wystawiaj Boga na pokuszenie. Znaczy, Lucyfer z Jezusem rozmawiali na podstawie Pisma Świętego. Lucyfer wie, że większość wierzących, czyli nas tutaj, tych, którzy świadomie oddali życie Jezusowi, że większość z nas, ja też miałem taki etap w swoim życiu, ale zakończyłem go i podjąłem decyzję, że nie ufam sobie. Nie ufam sobie. Wiele razy to mówię w modlitwie: Boże, Ty mnie znasz, a ja sobie nie ufam. Nie ufam swojemu rozumowi, to kim jestem. Ufam tylko Tobie i Pismu Świętemu. Ale Lucyfer wie, że większość z nas, wierzących, w swoim życiu kieruje się nie sercem, ale rozumem. A Twój rozum jest najlepszym ośrodkiem, takim młynkiem, przez który jak przepuścisz Słowo Boże, to już nic z tego słowa tam nie zostaje, tylko taki pył, który można rozsypać. Przeciętny wierzący człowiek potrafi całe życie poświęcić na mielenie słowa, czyli na takie rozmyślanie. Takie, jak to jeden z moich zastępców w Mińsku powiedział, rozkminianie. Że pytasz się tego człowieka: bracie, dlaczego ty nie, po prostu tej osobie nie wybaczysz? Staram się, ale czekam, aż Bóg mi da to przebaczenie. Bracie, gdzie ty to czytasz, że Bóg ma ci dać wybaczenie? No nie ma tego, ale właśnie szukam odpowiedzi w Biblii, jak mu przebaczyć. Wiecie, znam takie osoby, w zborze, w którym byłem pastorem, była taka siostra, która 30 lat rozmyślała nad tym, jak wybaczyć pastorowi. I ona dalej rozmyśla o tym, jak wybaczyć. Albo ktoś poświęca 50 lat na to, żeby dojść do tego, o co chodzi z tą dziesięciną. Nie płaci dziesięciny, ale ciągle mieli i rozmyśla. Albo o tym, jak głosić na ulicy, nie głosić, głosić znajomym, nie głosić. Możesz całe życie poświęcić na takie mielenie. I Lucyfer dobrze wie, że wielu wierzących ludzi uwielbia takie rozmyślania, całe życie. I taka osoba nijak nie nadaje się do budowania Królestwa Bożego. Wtedy taka osoba jest takim przeciętnie wierzącym Grekiem, który kieruje się rozumem, czyli ośrodkiem, gdzie najczęściej przemawia do ciebie diabeł. I wtedy całe życie tylko rozmyślasz i jesteś filozofem. Typowy Grek to filozof. Jeśli człowiek wierzący zaczyna całe życie tylko rozmyślać, czyli pozostaje na poziomie umysłu, zamienia się w filozofa. List do Kolosan 2:9 o tym mówi. Paweł to napisał, facet, który znał filozofię, studiował ją. Patrzcie, mówi Paweł do wierzących Kolosan, uważajcie, patrzcie, aby ktoś z was nie zagarnął jako łup przez filozofię. Uważajcie, wy kochani wierzący w Kolosan, żeby ktoś was nie zagarnął jak łup, wsadził do worka. Przez filozofię, puste gadanie według tradycji ludzi, według żywiołów tego świata, a nie według Chrystusa. I mamy do tego tendencję, żeby tak ciągle kierować się rozsądkiem i rozumem w swoim życiu, ale zamieniasz się wtedy w pobożnego Greka. Ale Bogu chodzi o to, żebyś stał się pobożnym Żydem. A Żydzi nie kierują się rozumem często. Jak czytam Stary Testament, oni się nie kierowali rozumem, tylko sercem. Bo serce to jest ośrodek, gdzie przemawia do ciebie Bóg i tam mieszka sobie. Człowiek wierzący, który kieruje się sercem, mówi: Boże, nie rozumiem, ale zrobię to, bo Ty tak powiedziałeś. Tak Piotr powiedział do Jezusa. Jezus powiedział: też idźcie. Nie podoba wam się, idźcie. A Piotr stanął, mówi: gdzie pójdziemy? Wiem, że jesteś od Boga Jahwe i że Ty jesteś Mesjaszem. Nie, rzeczy, które mówisz, są tak głupie, mówi Piotr. Kazałeś nam siebie zjeść i wypić swoją krew. Przecież to się kupy nie trzyma. Ale wiem, że jesteś od Boga. Człowiek wierzący kieruje się sercem, nie głową. Co to oznacza? Że kiedy zaczynasz czytać Pismo i zaczynasz je wprowadzać w życie i zaczynasz tak żyć, to po pewnym czasie rozumiesz to, dlaczego to tak działa. To jest zupełnie na odwrót. Wiecie, w moim życiu wielu rzeczy nie rozumiem. Na przykład nie wiem, jak działa prąd. Ale czy to znaczy, że mam nie używać prądu, bo nie wiem, jak działa? Nie wiem, jak działa silnik do końca samochodowy. To nie powinienem im jeździć. Jest wiele rzeczy, których nie wiem, jak działa, a używam. Ale czym częściej używam, tym coraz bardziej rozumiem. Kiedyś pewien człowiek sprzedał mi za duży piec na Holzgas Buderusa, okłamał mnie, oszukał. sprzedał za wielki piec do małego domu i piec po prostu miał olbrzymią moc, nie mógł oddać tego na kaloryfery, więc cały zaklejał się z smołą, a ja nie mogłem sobie dać rady. Aż w końcu go rozłożyłem na czynniki pierwsze i zrozumiałem, jak działa Buderus na Holzgas. I mógłbym być przedstawicielem handlowym Buderusa. Ale musiałem go używać, bo musiałem grzać dom. Rozumiecie? Kiedy zaczynasz wprowadzać słowo w czyn, używasz Biblii, to po pewnym czasie stajesz się ekspertem. Na przykład taka pani, która jest bardzo kontrowersyjna, Joyce Meyer. Słuchajcie, ta kobieta jest ekspertem od przebaczenia, ponieważ w dzieciństwie była regularnie gwałcona i molestowana seksualnie. Przez ojca, wujka i tak dalej. Ona wie, co to znaczy wybaczyć. Dlaczego? Bo była najbardziej skrzywdzoną osobą. Ekspertem od wybaczenia jest osoba, która potrafiła wybaczyć największe krzywdy. Ona wie, jak to działa. Ekspertem od finansów jest osoba, która najbardziej łoży, pomaga innym, bo wie, jak to działa. Bogu chodzi o to, żebyśmy się stali wierni sercem, bo serce to jest inaczej twój duch, to jest ośrodek, gdzie przemawia Bóg. A ośrodek, do którego najczęściej mówi diabeł, to jest twój rozum. To nie znaczy, że mamy się nie kierować rozumem. Ja tego nie powiedziałem. Bóg nam dał rozum. Ale wiecie, co często słyszę, jak diabeł do mnie przemawia? Diabeł mówi do mnie w ten sposób: synu, nie rób niczego, jeszcze podszywa się pod Boga i mówi tak: synu, nie rób niczego, dopóki nie zrozumiesz. Jak zrozumiesz, to dopiero to wprowadź w życie. Tak to ja całe życie nic nie będę robił. Będę próbował wszystko zrozumieć z Biblii. Pismo Święte dano nam po to, aby tak czynić, a nie po to, żeby wszystko zrozumieć. Kiedy zaczynasz żyć według Pisma, wtedy zaczynasz rozumieć. I na koniec wam przeczytam jedną historię. Historia, która może przytrafić się każdemu z nas, albo mogła się przytrafić. Posłuchajcie, to jest w nawiązaniu do tego kazania. Pisze pewien człowiek wierzący o swoim kuzynie. Mojemu kuzynowi urodziła się córka. Zwierzał się w szpitalu ordynatorowi, kiedy ona się już urodziła, że kiedy ją zobaczył, zastanawiał się, czy to w ogóle jeszcze jest dziecko. Była całkowitą kaleką. Była totalnie zdeformowana. Kuzyn i jego żona są pięknymi, rosłymi ludźmi, a to stworzonko kompletnie ich oboje przeraziło. Pobrali się wcześniej, on miał 21, a jego żona 19 lat, kiedy dziecko się urodziło. Kuzyn upierał się, że trzeba je oddać do ośrodka opiekuńczego, że przecież mają życie przed sobą, nie mogą go sobie zniszczyć, patrząc ciągle na coś takiego. Poza tym, jak stwierdzili lekarze, oboje są absolutnie zdrowi i wszystko zależy tylko od nich. Jeśli zechcą mieć zaraz następne dziecko, to prawdopodobnie urodzi się zdrowe. Po co mają sobie komplikować życie? Dziadkowie, babcie z obydwu stron zgadzali się z moim kuzynem, że wnuczkę trzeba oddać do jakiegoś zakładu opiekuńczego. Wszystko wskazywało na to, że dziecko dostanie się do jednego z domów, który prowadzą zakonnice, bo one potrafią kochać takie zdeformowane dzieci. Jedynie żona kuzyna sprzeciwiła się. Powiedziała: nie. To dziecko należy do mnie i zostanie ze mną. Kuzyn kochał swoją żonę, więc kiedy mu zagroziła, że albo ona i dziecko, albo rozwód, zdecydował się, że zostaje z żoną i z dzieckiem. Z pewnym czasie przyzwyczaili się do deformacji dziecka. Mimo że każdemu, kto ujrzał je po raz pierwszy, wydawało się niemożliwe, że coś takiego można kochać i się do tego przyzwyczaić. Dziewczynka rosła, była bardzo mądra, anielsko grzeczna, była rezolutna i dowcipna. Czyli jeśli chodzi o mózg, miała normalny, była totalnie normalnym dzieckiem, tylko miała zdeformowane ciało. Rodzice mieli potem dwójkę następnych dzieci, pięknych, zdrowych, które o dziwo kochały swoją siostryczkę, która była kaleką. Woziły ją w wózeczku na spacery, biły się z dziećmi, które uważały, że są potworem, że ich siostra jest potworem. W kościele dziecko miało specjalne krzesło, na którym siedziało. Kuzyn z żoną starzeli się, ich dzieci dorosły i wyprowadziły się z domu. Założyły własne rodziny. Wszyscy się bardzo kochali, to było bardzo radosne takie małżeństwo i cała ich rodzina. W końcu okazało się, że kuzyn jest poważnie chory, bo potrzebuje znaleźć dawcę szpiku. Lekarze mu powiedzieli, że bardzo trudno jest znaleźć dawcę, który będzie miał dokładnie zgodne parametry, tak jak on. Oczywiście zgodziła się żona, dzieci, ale nic się nie zgadzało. Jedynym dawcą, który miał identyczne parametry, była ta córeczka, która była zdeformowana, która od razu wyraziła zgodę na to, żeby jej tato mógł być uratowany. To stworzonko, które było listem wysłanym przez Boga. Bóg wiedział, że ten facet, jego syn będzie poważnie chory i wcześniej wysłał mu list, o którym on nie wiedział, że to jest list miłosny, czyli ta zdeformowana córka, i chciał ją oddać do pewnego ośrodka. Zaofiarowała się natychmiast, jej rodzeństwo nie spełniało warunków. Ona była rzeczywiście jedyną osobą braną pod uwagę. Powód, dla którego opowiadam to zdarzenie, tkwi w przesłaniu. Nie będziemy mówić o trudnej operacji, o modlitwach i obawach rodziny. Ale wszystko wydarzyło się wszystko pozytywnie i ten brat wierzący wyzdrowiał. Wczoraj byłem u kuzyna z wizytą. Zawsze w czasie Bożego Narodzenia odwiedzam go z całą moją rodziną. Siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy. Kuzyn jest zdrowy, wesoły. Śmialiśmy się w tej szczególnej atmosferze, jaka otacza ludzi, którzy się kochają, w tym klimacie zaufania, radości i miłości. Patrzyłem na jego dziecko, na jego najstarszą córkę. I nagle zakręciły mi się w oczach łzy radości z tej zdumiewającej siły, która kieruje naszymi losami, która nie przestaje nas kochać. Każdy z nas jest listem. Ten człowiek pisze, że każdy z nas jest listem. Listem, który przy naszych narodzinach zostaje posłany komuś na ten świat. Posłany z miłością i dla miłości. Czasami odrzucamy listy. Odsyłamy je w ciemność nierozpieczętowane. Posyłamy je z powrotem, jakby adresat był nieznany. Jakbyśmy sobie nawet nie uświadamiali, że tym adresatem listu z raju jesteśmy my właśnie. Ale stamtąd nie pisze się zbędnych listów. Każdy list ma swój własny kontekst i adres. Dziewczynka, która siedziała z nami przy stole, miała głębokie spojrzenie. Tylko to, co niewidzialne, może być piękne w człowieku. Kochamy rzeczy widzialne i nazywamy je pięknem. Kochamy koperty, ale nie przejmujemy się tym, co jest w środku bardzo często. Szczególną uwagę zwracamy na wygląd koperty. A potem rozpaczamy, jak wszyscy, którzy wybrali nie według treści, co jest w środku, tylko według ładności koperty. Panie, modliłem się, wracając z rozjuszoną noc wigilijną od swego kuzyna. Panie, daj mi siłę, abym nigdy nie dał się zwieść kopertą, lecz umiał przyjąć list, Twój list, ponieważ każdy Twój list służy naszemu ocaleniu. Słuchajcie, Pismo Święte jest tym listem, które służy do Twojego ocalenia. I nie ma w nim ani jednego zbędnego wersetu, który mógłbyś odrzucić. Pamiętam, kiedy odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy i zaczęła się dyskusja na temat boskości Jezusa, uparli się na jeden werset i kiedy oni wyszli, powiedziałem: Boże, czemu zapisałeś ten werset tej Biblii? Właśnie, gdyby tego wersetu nie było, to bym ich pokonał w tej dyskusji. Po roku spotkałem się z inną sektą, kościół lokalny Witnessa Lee, i ten werset pozwolił mi pokazać im, że głoszą fałsz na temat Boga. Mówię: Boże, dziękuję Ci, że jest ten werset. Nie ma ani jednego zbędnego wersetu i zbędnego przykazania. Jest masę przykazań, które są dla nas niewygodne. Jest masę wersetów, które czytasz i Cię oskarżają w sercu, które sprawiają, że stajesz się smutny, które mówią: Panie, nie zgadzam się z tym. Ale w tym momencie musisz zadać sobie proste pytanie: czy chcesz być posłuszny? Czy chcesz naprawdę stać się jego synem, jego córką? Bo pismo, które zostało nam dane, to jest list miłosny. I albo je zaczniesz wprowadzać całe, w szczegółach, i ono cię będzie chronić i spowoduje, że staniesz się zdrowy, albo będziesz chory duchowo. Całe kościoły są chore. Wiecie, dla mnie jedną z bohaterek wiary w Giżycku to jest Lila, którą niektórzy z was znają. Wiecie, kiedy przyjechałem do Giżycka, ona podeszła do mnie i mówi: pastorze, możesz mnie drugi raz ochrzcić? Ja mówię: dlaczego, Lila, mnie o to prosisz? Bo kiedy byłam małą dziewczynką i pojechałam na obóz, dużo osób przyjmowało chrzest i zachęcili mnie, weszłam do wody i mnie ochrzcili, ale nie oddałam serca Jezusowi. Teraz jestem dorosłą kobietą, ona ma tyle lat co ja. I tu siedzi cała moja rodzina w tym kościele. Chciałabym przyjąć chrzest jako osoba nawrócona, bo wtedy mnie ochrzcili jako pogankę i wyszłam poganką. Ja mówię: Lila, jesteś bardzo odważną kobietą. I zażyczyła sobie, żeby ją chrzcić w kościele przy całej rodzinie. I wiecie, co mówi? Wiele osób mogło myśleć w swoich sercach? Co za dziwactwo! Drugi raz chrzest przyjmować wodny. To nie było drugi raz, to było pierwszy raz. Zobaczcie, że my bardzo często, kiedy czytacie, ktoś z was czyta pismo, bardziej się zastanawiamy nad tym, co ludzie powiedzą, jak to zrobię, niż co Bóg powie, jak to zrobię. My bardziej liczymy się z opinią ludzi, nawet wierzących ludzi, albo własnej rodziny niewierzącej, niż z Bogiem. Boga nie obchodzi, co ludzie powiedzą. Bóg mówi: zostawiłem ci instrukcję. Co masz zrobić, kiedy zrobisz genialny remont, wyszpachlujesz ściany, pomalujesz i pęknie ci rura w ścianie? Powiesz: nie będę kuł, bo przecież przed chwilą pomalowałem. Poczekaj do zimy. Taka dziura ci sama odpadnie. Pękła rura, musisz robić drugi raz remont. Jeśli coś zrobisz niezgodnie z pismem, zawsze to będzie pękać i się walić. Dlaczego? Bo to jest jak z Uzzą. Bóg mówi: jeśli zrobicie dokładnie we wszystkim tak, jak zapisałem, będziecie szczęśliwi, Kościół wasz będzie się rozwijał. Jeśli będziecie bardziej kierować się w swoim życiu tradycją ludzi wierzących, nie będzie wam się układało w życiu. Dlatego w tym kazaniu chciałbym was zachęcić do tego, że pismo zostało nam dane po to, żebyśmy byli szczęśliwi i byli bezpieczni. A mogliśmy żyć jak w czasach pierwszej Mojżeszowej. Wtedy nie byłoby dziwne, że ja oddaję swoją żonę komuś tam, bo się czegoś tam boję. Ktoś kogoś okłamie, ale to też nic z tym złego, bo jak to dobre dla ciebie, to możesz kłamać. To jest prawdziwe bycie charyzmatykiem. Słuchasz tylko głosu Ducha Świętego, idziesz za pragnieniami swojego serca. Ale Bóg szuka ludzi posłusznych, dlatego zostawił nam swoje słowo. Amen.